Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Ojcze Marku, już niedługo, bo 17 listopada przybędą do Polski relikwie świętego Nektariusza z Eginy. Wiemy o tym, że te relikwie przebywają obecnie w monasterze Świętej Trójcy na wyspie Egina. Wiemy też o tym, że te relikwie nieczęsto opuszczają miejsce swojego stałego pobytu. Jak to się stało, że przybędą one tutaj do Polski? Jak wyglądały przygotowania?
Informacje o możliwości przybycia świętych relikwii pochodziły z Grecji. To tam jeden z duchownych, ojciec Jarosław Syczewski, kontaktował się z monasterem, w którym igumenie stwierdziła, że święty Nektariusz mógłby udać się w pielgrzymkę. Te pielgrzymki odbywają się faktycznie niezbyt często poza granicy kraju, natomiast w Grecji relikwie pielgrzymują. I tutaj dzięki zaangażowaniu inicjatywy arcybiskupa Jakuba z Polski zostało wystosowane zaproszenie do metropolii tamtejszej i prośba o to, żeby te relikwie mogły przybyć do naszego kraju. Odpowiedź była pozytywna i od tego czasu przygotowywaliśmy tutaj plan pobytu świętych relikwii. No, można powiedzieć, że to święty Nektariusz w pewnym stopniu zadecydował o tym, że udaje się do tak małego prawosławnego kraju jak Polska. I z tego bardzo się cieszymy. Również nieprzypadkowa jest chyba data pobytu świętych relikwii. Grecy świętują swój kalendarz liturgiczny według nowego stylu. I pamięć świętego Nektariusza z Eginy przypada na początek listopada, natomiast nasza cerkiew starokalendarzowa pamięć tego świętego obchodzi 22 listopada. I w zasadzie data tej pielgrzymki do Polski, data wizyty świętych relikwii od początku skoncentrowała się na tym, żeby święty Nektariusz odwiedził nasz kraj właśnie w dniu swojego święta, wspomnienia. I można powiedzieć, że to rzadki przykład tego, jak sprzyja nam czasami ta różnica kalendarzowa, bo żaden inny święty, wydaje się, w dniu, kiedy się go wspomina, jego relikwie nie opuszczają miejsca pobytu. Natomiast tutaj w tym przypadku okazuje się, że święty Nektariusz w ten dzień, kiedy prawosławni w Polsce czczą i wspominają jego pamięć, będzie razem z nami. Pielgrzymka relikwii została zaplanowana w taki sposób, aby w możliwie krótkim czasie relikwie odwiedziły wiele miejsc. I Białystok, i Warszawę, i monastery w Supraślu, w Zwierkach, monastery świętego Dymitra w Sakach, gdzie jest jedyna w Polsce cerkiew oświęcona ku czci świętego Nektariusza z Eginy. I tu jakby kończąc te informacje o przygotowaniach, o planie, można powiedzieć, że święty Nektariusz nie tylko będzie w Polsce właśnie w dniu swojej pamięci przebywał, ale jego relikwie właśnie będą się w tym dniu znajdowały w cerkwi świętego Nektariusza w monasterze w Sakach.
Ojcze, tak jak wspomnieliście, jedyna cerkiew w Polsce, której patronem jest święty Nektariusz, to są właśnie Saki. My do niedawna tak naprawdę chyba o świętym Nektariuszu słyszeliśmy bardzo mało. Dopiero teraz, kiedy jest ta inicjatywa, kiedy relikwie przyjadą do Polski, pojawiają się pewne nowe publikacje, nowe źródła, z których możemy czerpać informacje o życiu tego świętego. Czy możecie powiedzieć kilka słów na ten temat?
Święty Nektariusz został kanonizowany bardzo niedawno, zmarł w 1920 roku, więc jest to współczesny święty i całkiem naturalne jest to, że informacje o nim i i ten, ta cześć, którą otacza się świętych, rozwija się. Można powiedzieć, że bardzo dynamicznie się rozwija, bo mimo, że minęło zaledwie kilkadziesiąt lat od jego kanonizacji, jest to powszechnie znany w cerkwi święty, nie tylko w Grecji, ale i poza granicami. O tym, że jest znany w Polsce, najlepiej świadczyć może fakt tego, że została oświęcona ku jego czci cerkiew, co w przypadku naszej małej cerkwi autokefalicznej jest wydarzeniem znamiennym. Poza tym już przed laty wydawnictwo Hajnowski Bratrzyk opublikowało Krótki żywot świętego. Monaster w Zaleszanach również opublikował krótką broszurkę, gdzie były przedstawione myśli świętego dotyczące ascezy i modlitwy, więc te informacje o świętym, ta jakby chęć poznania jego, jako jego życia i jego twórczości była już widoczna. Oczywiście przygotowania nasze do przyjazdu świętych relikwii sprawiły, że w krótkim czasie przygotowano zarówno akafist ku jego czci, jak i żywot poszerzony, uzupełniony, opisujący zarówno jego życie, jak i jego twórczość teologiczną, działalność duszpasterską, a przede wszystkim cuda, których dokonywał i za życie, i które dokonują się po jego śmierci. Wydaliśmy również tutaj, jako parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, wersję audio akafistu, tak aby wierni mogli nie tylko czytać ten akafist w domach, ale jeśli jest taka potrzeba, również słuchać i wspólnie modlić się. To wszystko udało się zrobić w dosyć krótkim czasie, co też świadczy o takim zauroczeniu postacią świętego Nektariusza, i to się udzieliło chyba wszystkim nam zaangażowanym w przygotowanie pielgrzymki. Dzięki błogosławieństwu arcybiskupa Jakuba w diecezji białostocko-gdańskiej tym przygotowaniem zająłem się ja z duchowieństwem naszej parafii Zmartwychwstania Pańskiego. Z diecezji warszawsko-bielskiej odpowiedzialny był za to archimandryta Tymoteusz i monaster w Sakach. W krótkim czasie dzięki pomocy i zaangażowaniu ojca Stracha pojawił się pierwszy polski przekład akafistu. Ten polski przekład wraz z tekstem cerkiewno-słowiańskim i transliteracją przez wakacje w zasadzie szlifowaliśmy i poprawialiśmy tak, aby ukazał się on w maksymalnie dostępnej formie, pozbawionej wszelkich niedociągnięć. W międzyczasie pojawiła się też idea, żeby opracować żywot świętego. Jak już mówiłem wcześniej, opublikowano w wydawnictwie Bratrzyk Krótki żywot świętego, natomiast literatura obcojęzyczna tutaj bardzo dynamicznie się rozwijała. Pojawiło się wiele wspaniałych prac dotyczących świętego Nektariusza, i to zarówno dzieł ludzi cerkwi, którzy opisywali go w kategorii świętego, jak też i kompletnie naukowych opracowań, które analizowały korespondencję, którą prowadził, skupiały się na analizie jego tekstów, wypowiedzi. I podjąłem tutaj decyzję o tym, żeby na podstawie tej obszernej literatury jednak przygotować poszerzoną wersję żywotu, co szczególnie ważne. Ten żywot świętego Nektariusza to w zasadzie współczesna biografia. I piękne jest to, i myślę, że dla czytelników, dla wiernych jest to szczególnie ważne, że z imienia i z nazwiska pojawiają się tam osoby, które świadczą o życiu świętego, że nie jest to anonimowa legenda, która gdzieś tam przed wiekami powstała, i mamy duży problem z tym, żeby w należyty sposób odebrać wszystkie fakty, a tutaj mamy do czynienia z bezpośrednimi relacjami. No co więcej, kiedy sam zagłębiłem się w żywot świętego Nektariusza, powiem szczerze, była to dla mnie bardzo pouczająca i taka przemieniająca lektura, albowiem w wielu przypadkach te problemy, z którymi zmagał się święty Nektariusz, którego życie było niezwykle i trudne, i uczące pokory, te wszystkie wydarzenia w zasadzie mogą mieć miejsce również i dzisiaj, więc to jest ten święty, który chyba powinien być dla nas bardzo bliski. No cóż powiedzieć, oprócz tego, że był wybitnym teologiem, że był wybitnym znawcą świętych ojców, że był pokornym mnichem, był też również osobą, która przez lata zmagała się z chorobą nowotworową. I jako rektor seminarium, później jako założyciel monasteru przy Najświętszej Trójcy na wyspie Egina, nigdy nie dał tej chorobie zapanować nad sobą. Zawsze na pierwszym miejscu stawiał cerkiew i bliźnich. To też szczególnie ważne. Mimo, że był hierarchą, mimo, że był osobą, która przeżyła wiele w swoim życiu, zawsze było czuć taką otwartość i bliskość skierowaną do drugiego człowieka. I właśnie i przez swoje cierpienia i przez swoje choroby i przez problemy, których doświadczał i o których my dzisiaj możemy poczytać. No, wydaje się on dla nas bardzo taki autentyczny i bliski. Święty Nektariusz swoją hierarchiczną drogę rozpoczął w Aleksandrii. Sam pochodzi z terenów, które obecnie przynależą do Turcji. Urodził się niedaleko Konstantynopola w czasach, kiedy jeszcze mieszkali tam Grecy. Za jego życia jego rodzinne miasto zostało całkowicie zmienione etnicznie. Przesiedlono Greków, przesiedlono Ormian, przesiedlono Żydów. Pozostali jedynie Turcy. I można powiedzieć, Nektariusz jeszcze jako młody biskup już doświadczył czegoś takiego, że stracił w zasadzie swój dom rodzinny, wszystko, co wiązało się z jego dzieciństwem i przeszłością. W Aleksandrii po studiach teologicznych w Atenach stał się prawą ręką patriarcha aleksandryjskiego, wkrótce został mianowany archimandrytą, później metropolitą i zastępcą patriarchy w drugiej katedrze aleksandryjskiej, czyli w Kairze. I mimo tak wielkich zaszczytów, które dosyć szybko na niego spadły, jego życie, jego podejście do ludzi absolutnie się nie zmieniło. I to, o czym wspominają i duchowni, i wierni z tamtego okresu, to taka wielka otwartość świętego Nektariusza na innych ludzi. I bycie przede wszystkim obok zwykłych ludzi i przeżywanie ich problemów i próby rozwiązywania tych problemów. Z Aleksandrii opuszcza bardzo szybko, bezpodstawnie oskarżony o spiskowanie przeciwko patriarsze. I to cios, który można powiedzieć powinien był przekreślić jego karierę duszpasterską. Być może to był cios wymierzony jako taka szatańska pokusa, która miała gorliwego kapłana zniechęcić do dalszej pracy. Natomiast widzimy coś zupełnie innego. Powraca z Aleksandrii do Grecji, gdzie mimo, że jest metropolitą, rozpoczyna swoją posługę od głoszenia kazań, od bycia wędrownym kaznodzieją. W zasadzie rozpoczyna od zera. I te początki od zera pojawiają się w jego życiu kilkukrotnie. Jest takim niestrudzonym robotnikiem na niwie Chrystusowej i kiedy coś się psuje i świętego Nektariusza przepędzają z Aleksandrii, bądź później przenoszą go z funkcji kaznodziei na rektora seminarium, czy też później przechodzi on już jako starzec z ateńskiego seminarium na wyspę Egina, wszędzie z taką samą gorliwością, z takim samym zapałem rozpoczyna wszystko od nowa. I można powiedzieć już Tego jest dużo w życiu świętego, a oprócz tego znamy go i mamy możliwość właśnie poznać go jako wybitnego teologa, który już od czasów studenckich publikuje swoje prace, gdzie przede wszystkim stara się przedstawić i przekazać taką głębię myśli świętych ojców. Doskonale ich zna, tą lekturę patrystyczną i Pisma Świętego realizuje każdego dnia i widać to w jego pismach, w jego publikacjach, i mimo tego swojego trudnego życia, mimo różnych zadań, z którymi się zmierzał, pozostawił po sobie bogaty zasób literatury, która jeszcze czeka, ażeby polski czytelnik mógł ją poznać. Na razie jest znana wyłącznie w języku greckim, natomiast odbiór współczesnych teologów, współczesnych wiernych dotyczących dzieł świętego Nektariusza, no jest niesamowicie taki pozytywny i budujący, więc oczywiście przygotowując tą pielgrzymkę też mamy nadzieję, że dalszym krokiem będzie poszerzanie i ta prezentacja spuścizny teologicznej świętego Nektariusza w języku polskim.
Ojcze, jesteście autorem książki Święty Nektariusz Eginy, teolog, wyznawca i cudotwórca. Znacie dokładnie żywot świętego Nektariusza, znacie literaturę obcojęzyczną, ale jesteście też kapłanem. Chciałbym, żebyście powiedzieli, czego my moglibyśmy się nauczyć od świętego Nektariusza.
Chyba już tutaj zdążyłem zaznaczyć, że ta postawa świętego Nektariusza w przyjmowaniu wszystkich takich smutnych i zmieniających jego życie informacji, decyzji, ta postawa jest pewnym wzorem, chyba z którym każdy z nas powinien się utożsamiać i przyjąć to do siebie. Taki niestrudzony wojownik Chrystusa, pokorny. Przytoczę jeden przykład z jego życia, kiedy już jako sędziwy starzec zorganizował na prośbę wiernych monaster na wyspie Egina, monaster przy Najświętszej Trójcy. Ta organizacja życia monastycznego od początku wiązała się z licznymi przeszkodami, począwszy od terenu, miejsca, na którym miał powstać ten monaster, zgody biskupa diecezjalnego, który urzędował w Atenach, a skończywszy na niechęci ludzi, którzy nie chcieli, aby ich dotychczasowe życie na wyspie zmieniło się pod wpływem tego wzorca, którym miał się stać monaster. Ta aktywność, z którą jakby zaczął organizować to życie monastyczne, wkrótce przyniosła mu wiele problemów. Jednym z takich problemów było oskarżenie pewnej kobiety, która hierarchę oskarżyła o najgorsze możliwe przestępstwa i grzechy, których jakoby miałby się dopuszczać w monasterze. Ponieważ były to już lata bezpośrednio po I wojnie światowej, więc wszelkie oskarżenia rozwiązuje się poprzez prokuraturę i sąd, policję. I tak też miało miejsce w przypadku świętego Nektariusza i jego monasteru. Do monasteru przybyła policja z prośbą o wyjaśnienia, natomiast święty Nektariusz niczego nie wyjaśniał. I to kolejny przykład, kolejny raz w jego życiu, kiedy oskarżenia przyjmuje z milczeniem i z taką cierpliwością, z nadzieją pokładaną u Bogu. Potencjalny wstyd czy potencjalna taka zła ocena w oczach ludzi go kompletnie nie interesowała. To jest coś interesującego, szczególnie dzisiaj, kiedy my, przyglądając internet, więcej usłyszymy na przykład o zagrożeniach płynących z hejtu czy jakichś takich form naruszania naszego idealnego obrazu samych siebie, niż o prawdach czy pytaniach refleksyjnych dotyczących tego, skąd jesteśmy, gdzie idziemy i co będzie z nami po śmierci. Tak? Tym żyje dzisiaj świat. I wydaje się, że tutaj święty Nektariusz właśnie taką swoją postawą pokazuje, że te wszystkie nasze problemy dotyczące samorealizacji, samooceny są banalne. Że on, który poszedł inną drogą, pokazuje nam wszystkim, że można żyć, nie zwracając uwagi na te wszelkie małostki. To bardzo piękna cecha. Oczywiście zacząłem mówić o tych poważnych oskarżeniach, które na niego spłynęły, ponieważ święty Nektariusz nie wyrażał woli na jakąkolwiek obronę. Tą sprawą zajęła się prokuratura, która wyjaśniając po kolei, prowadząc swoje czynności, doszła ostatecznie do wniosku, że oskarżenia były wyssane z palca, bezzasadne całkowicie. Więc święty Nektariusz nie musiał się bronić, prawda, sama się obroniła, ale sama postawa tego świętego właśnie w takiej sytuacji jest niezwykle cenna. Cóż więcej, no chyba ta bliskość z ludźmi, którą święty Nektariusz okazywał już od czasów młodzieńczych, a którą wyraża również po swojej śmierci, no jest szczególnie dla nas cenna i budująca. Chyba współczesny, prawosławny chrześcijanin właśnie tym się powinien odznaczać, czyli być blisko innych ludzi, stanowić wspólnotę, przeżywać problemy innych ludzi, próbować odnajdywać i dawać pocieszenie. Święty Nektariusz zasłynął udzielaniem pomocy zarówno w bardzo krytycznych, jak i bardzo prozaicznych sprawach. Mieszkańcy wyspy Egina wspominają do dzisiaj wydarzenia związane z uzdrowieniem ludzi, ale również na przykład bardzo ciepło i z taką wielką wiarą wspominają o tym, że kiedy wyschła studnia i nie mieli wody, aby napoić zwierzęta, święty Nektariusz dokonał cudu i studnia napełniła się wodą. Więc nie tylko sprawy takie duchowe, ale codzienne bytowe sprawy również interesowały świętego Nektariusza. W Aleksandrii na przykład dał się poznać jako ten, który starał się pogodzić przebywające w kryzysie małżeństwa i odciągał skłóconych małżonków od tej, wydawałoby się, ostatecznej i najbardziej logicznej decyzji rozwodu, tak? Więc to jest taki obraz prawdziwego pasterza, który jest niezwykle skuteczny, albowiem nie czyni tego sama, czyni przez wsparcie Boże i w Bożym imieniu. I jakby kończąc ten obraz, który mi się jakby uwidocznił w czasie przygotowania żywotu świętego Nektariusza, chciałbym powiedzieć też o tym, że ta jego bliskość jest zauważalna i odczuwalna po śmierci. Siostry na wyspie Egina, przebywające w monasterze, mówią, że u nich cuda są na porządku dziennym związane ze świętym Nektariuszem. Nie ma w tym jakiejś chełpliwości, jest prosta konstatacja faktów. Te cuda faktycznie nie tylko na wyspie, ale również w wielu miejscach, gdzie pamięć świętego jest wspominana, dokonują się. Jest piękny opis cudu, który dokonał się w jednej z greckich cerkwi, gdzie w małej miejscowości okazało się, że parafia została osierocona i zabrakło duchownego, który mógłby w tej parafii na stałe przybywać. Przez krótki czas do tej świątyni dojeżdżali duchowni z okolicznych parafii, ale kiedy przyszedł okres Wielkiego Tygodnia i Nocy Paschalnej, okazało się, że każdy z nich musi sprawować nabożeństwa w swoich parafiach i nie było nikogo, kto by był w stanie przyjechać i zopiekować się wiernymi i wspólnie przeżyć te święte dni. Wierni jednak doczekali się duchownego, który przybył do nich w Wielkim Tygodniu, sprawował wszystkie nabożeństwa Wielkiego Tygodnia, a także nabożeństwo Nocy Paschalnej i później odjechał. Po jakimś czasie, kiedy doszło do wizyty biskupa w tej świątyni, okazało się, że ludzie z wdzięcznością zwrócili się do biskupa za to, że mimo takich trudności wysłał duchownego do ich parafii, na co biskup niezwykle zdziwiony stwierdził, że nikogo nie wysyłał. I okazało się, że w księdze parafialnej, w kronice parafialnej, w tych dniach, kiedy odbywały się te nabożeństwa, kiedy przybył do parafii duchowny, w tych dniach w kronice zauważył biskup jedynie zapis: Nektariusz, metropolita Pentapolis. Działo się to po śmierci świętego Nektariusza, więc można powiedzieć, że to jest ta troska, którą dalej on przejawia i która w piękny sposób skłania również i nas do takiego zaangażowania i do aktywnego udziału w powitaniu relikwii świętego Nektariusza w Polsce, czy do modlitwy przed jego właśnie świętymi relikwiami.
Ojcze, relikwie przybędą do Polski 17 listopada w piątek i pierwszym punktem, pierwszą cerkwią, w której te relikwie będą przebywać, będzie Sobór Świętej Marii Magdaleny w Warszawie. Później te relikwie przejadą na Białostoczyznę. I właśnie, jaki plan tutaj na Białostoczyźnie? W jakich cerkwiach będziemy mogli pokłonić się świętym relikwiom?
Niezwykle się cieszę, że powitanie relikwii świętego Nektariusza na Podlasiu odbędzie się w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. W sobotę 18 listopada o godzinie 16:30 wyjdziemy z procesją z cerkwi, ażeby oczekiwać na przybycie świętych relikwii. Przybywają one wieczorem o około 16:45 nastąpi powitanie. O godzinie 17 rozpocznie się uroczyste nabożeństwo pod przewodnictwem naszego ordynariusza naszej diecezji. Relikwie będą przybywały w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego przez cały sobotni wieczór, noc i niedzielę. I główne nabożeństwo to będzie Boska Liturgia w niedzielę 19 listopada o godzinie 10. Od powitania relikwii do wyjazdu ich z cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 16:30 w niedzielę wierni będą mogli przystępować, modlić się, będą sprawowane akafisty, liturgię o godzinie 7, o godzinie 10. Ja myślę, że najlepiej jest też zasięgnąć po dokładny harmonogram nabożeństw, który jest opublikowany i w prasie cerkiewnej, i na stronie internetowej Radio Ortodoksja, a także, a może przede wszystkim, na specjalnie przygotowanej na przyjazd relikwii w stronie relikwie Nektariusza blogspot.pl. Wizyta w parafii Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna tą białostocką część pielgrzymki świętych relikwii. W niedzielny wieczór o godzinie 17 relikwie będą witane w katedrze świętego Mikołaja w Białymstoku, gdzie znów będą przebywały przez całą noc. Po liturgii w poniedziałek 20 listopada o godzinie 8 rano przejadą w dalsze miejsca. Po wizycie w Białymstoku relikwie przejadą do monasteru w Supraślu, gdzie będą przebywały od poniedziałkowego wieczoru do poranku we wtorek. Stamtąd jeszcze krótka wizyta w monasterze w Zwierkach i relikwie przejeżdżają wraz z delegacją do monasteru świętego Dymitra w Sakach. Tam we wtorkowy wieczór rozpoczynają się już uroczystości ku czci świętego Nektariusza, liturgicznie rozpoczyna się już święto i relikwie będą przebywały przez całą noc. Uroczysta świąteczna liturgia będzie sprawowana w środę. Dalej relikwie udadzą się jeszcze na krótką wizytę do monasteru świętej Marty i Marii na Świętą Górę Grabarkę. I w środę wieczorem będą witane w cerkwi świętego Jana Klimaka na Woli. Dosyć celowo opuściłem pewne punkty programu teraz, bo relikwie nie będą tylko w świątyniach. Zgodnie z praktyką i tradycją grecką podtrzymywaną między innymi przez mnichów ze świętej góry Athos, relikwie przybywają do świątyń, gdzie wierni mogą przybyć, aby się pokłonić i pogrążyć w modlitwie, ale jeśli wierni nie mają sił i nie są w stanie tego zrobić, to zgodnie z grecką praktyką to relikwie do nich przybywają. I tutaj w ramach naszych przygotowań do przywitania świętego Nektariusza w Polsce doprowadziliśmy do tego, że relikwie świętego Nektariusza odwiedzą również tych bardziej potrzebujących, którzy nie są w stanie sami przybyć do świątyni. W poniedziałek 20 listopada o godzinie 11 relikwie przybędą do Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Tam w kaplicy, w której regularnie odbywają się nabożeństwa i gdzie duszpasterz i opiekun duchowy, proboszcz soboru, ojciec mitrat Jan Fiedorczuk sprawuje nabożeństwa, tam będzie odsłużony molebień i ci pacjenci, którzy, czy ich rodziny, którzy będą czuli taką potrzebę, będą mogli przyjść i pokłonić się przed świętymi relikwiami. We wtorek rano, przed wizytą relikwii w monasterze w Zwierkach, odwiedzą one prawosławny dom opieki przy parafii świętego proroka Eliasza w Dojlidach, gdzie również osoby chore i potrzebujące będą mogły pokłonić i pomodlić przed świętymi relikwiami. I ostatnim takim punktem jest prawosławny dom opieki Betania w Stanisławowie, gdzie w czwartek, już przed odlotem delegacji świętych relikwii, również zawitają one do tych pacjentów, do tych osób, które tam przybywają.
Ojcze, podsumowując naszą rozmowę, czy moglibyście jeszcze raz przypomnieć naszym słuchaczom, w jakim miejscu jest dostępny pełny harmonogram wizyty relikwii świętego Nektariusza w Polsce?
No tu muszę podziękować właśnie dla Radia Ortodoksja, dla rozgłośni, która już od dłuższego czasu informuje wiernych i bardzo skutecznie o tym, że będzie ta pielgrzymka, i wydaje mi się, że to jest bardzo takie potrzebne źródło informacji, z której ludzie czerpią tą wiedzę. I na stronie Radia Ortodoksja oczywiście znajduje się pełny program pielgrzymki, ale przypomnę, że tą stroną, która jakby informuje nie tylko o programie, ale też wskazuje na wszelkie rzeczy związane ze świętym Nektariuszem, jest strona relikwienektariusza.blogspot.pl. Również inne prawosławne media bardzo szczegółowo opisały program pobytu i główne punkty uroczystości związanych z tą pielgrzymką. Ja jako proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego chciałbym, korzystając z tej możliwości, serdecznie zaprosić wszystkich wiernych na uroczystości związane z powitaniem świętych relikwii w Białymstoku. Zapraszam w sobotę 18 listopada na wieczorne nabożeństwo do naszej świątyni, na powitanie, które niezależnie od pogody odbędzie się na ulicy Sikorskiego przed świątynią, gdzie mimo zmroku oświetlimy drogę lampkami, które będą trzymały zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Wszystkich, którzy chcą przybyć na tę uroczystość, mogę zachęcić do tego, żeby przynieśli ze sobą świece osłonięte od wiatru, które zapalone będą świadczyły o tym, że czekamy na świętego Nektariusza i z szacunkiem przyjmujemy go w naszych świątyniach. I również zapraszam do udziału w niedzielnej liturgii, która jest takim centralnym tutaj punktem pobytu świętych relikwii w Białymstoku. No i oczywiście zachęcam do wykorzystania tych możliwości, które daje ten program pobytu relikwii. Więc jeżeli ktoś nie może ich powitać w Białymstoku, czy w Supraślu, czy w Zwierkach, może przybędzie do Sak, czy na Świętą Górę Grabarkę, czy do Warszawy. W każdym bądź razie mam nadzieję, że tą szansę, którą otrzymaliśmy, my wszyscy wykorzystamy. Ja serdecznie też dziękuję za możliwość tej rozmowy o świętym Nektariuszu dzisiaj.
Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dla naszych słuchaczy przypomnę, że rozmawialiśmy z ojcem Markiem Ławreszukiem, proboszczem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku i koordynatorem przyjazdu świętych relikwii świętego Nektariusza do Polski. Sława Jezusu Chrystu.
Sława w wieki.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoxia.